Kontynuujemy nasze rozważania i naszą dyskusję, która bardzo, bardzo fajnie się zaczęła rozwijać na sesji przed przerwą. Czy samoobsługowy BI jest w stanie zastąpić klasyczne podejście do raportowania? Bardzo często, gdy zaprezentujemy osobom zajmującym się analizami narzędzia z rodziny Power Query, Power View i tak dalej, to się wszystko bardzo podoba. Tym bardziej, jeśli dowiadują się, że tak naprawdę, jeśli mają już odpowiednią edycję Excela, nic nie musi być do tego dodane, to więc chcemy to mieć. I to zazwyczaj jest bardzo szybka decyzja. Instalujemy, uruchamiamy i zaczynamy nad tym pracować. Ale musimy o jednej rzeczy pamiętać. Po co robimy analizę? Tak naprawdę każda analiza, każdy raport jest odpowiedzią na jakieś pytanie. Jest jakiś problem decyzyjny, jakaś sytuacja, gdzie trzeba podjąć jakąś decyzję i chcemy zmniejszyć ryzyko podjęcia decyzji nieprawidłowej, stawiamy pytania i efektem analizy, efektem pracy analityka mają być odpowiedzi na te pytania. One najczęściej są w postaci jakichś plików, raportów excelowych i tak dalej. Czyli analityk nie robi tych modeli tylko dla siebie. Nawet jeżeli testuje jakieś nowe podejście do analizy, jakiś nowy wskaźnik, to zazwyczaj dochodzimy do takiego momentu, że ten model będziemy chcieli opublikować, wdrożyć, przekazać innym użytkownikom. I na czym polega takie udostępnienie?
No, gdzie można?
To... Jeśli pracujemy w Excelu, no to jak udostępniamy? No wysyłamy komuś tego Excela mailem, prawda? Jeżeli przesadzimy z wielkością, Excel jest za duży i mail nie przepuszcza załączników, no to co idzie w ruch? Wkładadełka. Wkładadełka idą w ruch, tak? Kolejna rzecz. Ale zmierzamy w dobrym kierunku. Kolejna rzecz. Model się rozwija, coś korygujemy, pojawiają się nowe wersje. Też tutaj pojawia się problem. Co się zaczyna dziać, gdy plik, który przekażemy innym użytkownikom, w sumie otwarty, tak? Bo oczywiście Excela można zabezpieczyć, podając tam, definiując hasło, ale takie zabezpieczenie jest rzadko stosowane. I co się zaczyna pojawiać? Zaczynają się pojawiać problemy po pierwsze z przekazaniem tego pliku, bo rozmiar jest za duży, bo ktoś nie ma maila, tak? Albo ktoś zmienił maila. Zaczynają się problemy, może komuś nagramy płytę, może teraz jest bardzo modne są zastosowania chmurowe, więc przerzucimy w OneDrive. Ktoś poprawi plik, ktoś go zmodyfikuje, prześle go kolejnym użytkownikom. Kolejny użytkownik będzie miał pytanie, zobaczy, kto jest autorem pliku, Excel zapisuje taką cenną informację, zada nam pytanie, prześle nam nawet plik w załączniku, my, autor tego pliku, go otworzymy i go nie poznamy. Bo już tyle modyfikacji zostało wprowadzonych, tyle elementów, że sami tracimy nad tym kontrolę. Pojawia się coś, co fachowcy nazwali piekłem Excela albo Excel Hell. Krążą pliki. I tutaj jest bardzo często przez osoby, które nie akceptują idei self-service BI, nie zgadzają się z nią, jest to bardzo często podnoszony argument, że tak naprawdę self-service BI, czyli praca w Excelu, samodzielna analityka, z powrotem nas wraca do tego, czego klasyczne wdrożenie hurtowni danych pozwalało uniknąć. Ja pamiętam jeszcze jak dziś, jak przychodzą konsultanci do firmy, żeby ocenić, czy firma już dojrzała do wdrożenia Business Intelligence, jakie pada pytanie, ile plików Excela u Was krąży. Albo jest taki wskaźnik, liczba plików Excelowych tworzonych w ciągu godziny. I teraz pojawia się bardzo ważne pytanie. No w self-service BI, tak wszystko w Excelu, analityk robi wszystko sam, wysyła ten plik, udostępnia, tak? I w tym momencie wracamy z powrotem do tego samego, prawda? Czego potrzebujemy? Potrzebujemy jakiegoś narzędzia, które pozwoli nam tymi plikami zarządzać. I to jest pierwszy element, który jest niezbędny we wdrożeniu self-service BI. Powiem tak, my tutaj mamy dość sporo doświadczeń wdrożeniowych. I w moim przypadku, w Roberta chyba też, jeżeli wdrożony został self-service BI bez zarządzania tymi plikami, to była to porażka. No i po prostu wdrożenie było zakończone niepowodzeniem. Doprowadzaliśmy do jeszcze większego bałaganu. Musimy mieć miejsce, gdzie będziemy mogli znaleźć najbardziej aktualny plik. Musimy mieć miejsce, do którego nie mają dostępu wszyscy. Jeżeli pliki zaczynają krążyć w sieci, to jest niebezpieczeństwo, że ktoś inny ten plik sobie w jakiś sposób zdobędzie, odczyta, nie wiem, i skorzysta z tych danych, które w tym pliku są. Zresztą na ile Excel zabezpiecza dane, które mamy w pliku, prawda? Jeśli jakieś dane są w Excelu, albo mamy dostęp do wszystkiego w tym Excelu, albo nie znamy hasła i w ogóle tego Excela nie otworzymy. Jeżeli już zgadzamy się z tym, żeby pracować grupowo, bo tak naprawdę siłą naszą jest praca zespołowa. Tak? Człowiek to jest zwierzę stadne i największy potencjał ujawnia się wtedy, kiedy pracujemy w zespołach. Więc należy pozwolić innym na to, żeby mogli nasze pomysły korygować. Ale wtedy ja bym chciał wiedzieć, kto korygował mój plik, do kogo się mogę zwrócić z pytaniem, czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy na temat tego pliku porozmawiać. Niekoniecznie to, gdzie palą informatycy, prawda?
To co nam potrzebne.
I jeszcze dostępność wersji, tak? Co nam jest potrzebne, to tu pani bardzo sprytnie zauważyła. Tak? Jesteśmy na konferencji Microsoftowej, więc to, co ja będę pokazywał, to będzie SharePoint, tak? Ale tutaj, w tym miejscu wystarczy dowolny system zarządzania dokumentami. Wystarczy, żeby spełniał te kilka wymagań, które są zapisane na slajdzie, czyli żeby umożliwiał wersjonowanie plików, żeby umożliwiał podejrzenie historii tych wersji, żeby można było zabezpieczyć dostęp, odgrodzić, tak? Załóżmy, niech tam będzie miejsce prywatne, gdzie pracujemy tylko my i tylko my modyfikujemy ten plik, i miejsce publiczne, gdzie osoby wyznaczone przez nas albo przez kogoś, kto ma do tego uprawnienia, mają dostęp do tego pliku. Potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy mogli podyskutować na ten temat, tak? Wymiana maili jest bardzo fajna, tylko proszę mi powiedzieć, jak ktoś dostaje 50-60 maili dziennie, to nawet najlepszy program mailowy i najlepsze reguły sortowania maili i tak nie pozwolą uniknąć tego, że będziemy musieli wyszukiwać tych maili, tak? I potem kombinować. Tak, ja wiem, że Robert tydzień temu mniej więcej do mnie napisał w sprawie tego pliku, ale nie wiem kiedy. No to wpisuję w program mailowy Robert, tak, i wyskakuje mi, znam 10 Robertów. No to dobrze, napiszę Robert Woźniak. Wyskoczy mi jeden, ale wczoraj mi pisał o tym, że są zielone świątki, nie, przepraszam, zielone świątki, mi pisał, że są zielone świątki i sklepy są pozamykane, tak, zdziwiony. A jak on ten temat zatytułował, prawda, mógł go nazwać, tak, Grzegorz, co z tym raportem, Grzegorz, co z budżetem? Także program pocztowy bardzo fajnie, ale tutaj jest troszeczkę za mało. I wreszcie obieg pracy, czyli workflow. Do czego się przyda ten obieg pracy, to jeszcze za chwilkę powiem. Czy ktoś z Państwa używa SharePointa? I sprawdza się? Zobaczmy sobie taką krótką demonstrację, żeby pokazać. Tak? Przede wszystkim podstawowym elementem SharePointa są biblioteki dokumentów. Jest to obiekt zarządzany. Decydujemy o tym, kto ma do niego dostęp. Jeżeli jesteśmy twórcami tej biblioteki, jesteśmy jej właścicielami, to wtedy my decydujemy, kto do tej biblioteki ma dostęp. Możemy sobie założyć bibliotekę prywatną, do której tylko my będziemy mieli dostęp. Możemy sobie założyć bibliotekę, która będzie bardziej publiczna, gdzie będziemy te dane udostępniali. SharePoint został zaprojektowany z myślą właśnie o współdzieleniu pracy. Zresztą sama nazwa, pierwszy człon nazwy mówi, dziel się tym, co masz, tak? Niekoniecznie dokumentami. Taka biblioteka dokumentów, ona umożliwia podział tych dokumentów. Możemy sobie założyć reguły, osobno trzymać pliki Excela, osobno trzymać pliki Worda. Co jest bardzo istotne. W SharePointie możemy przygotowywać własne słowniki. Ja tutaj mam zaprojektowaną listę, gdzie są zdefiniowane jakieś projekty, a następnie, gdy dodajemy dokumenty do biblioteki, proszę zobaczyć, że dodanie dokumentu musi być połączone z przypisaniem tego dokumentu do projektu. A ponieważ SharePoint jest doskonale zintegrowany z samym Microsoft Office, to w tym momencie, kiedy tworzę nowy, zupełnie nowy dokument, to proszę zobaczyć, że mam pytanie o to, który jest to projekt. Tak? Czyli środowisko pobiera sobie z SharePointa listę projektów. Ta lista projektów to może być lista stworzona przez nas na nasze własne potrzeby, ale zazwyczaj jest tak, że jest to słownik standardowy. Są to standardowe metadane, mówimy o tych metadanych, że są zarządzane. Jest centralna lista projektów, z których wszyscy korzystamy. Jest tutaj zabezpieczenie przed jednoczesną edycją plików przez wielu użytkowników. Jeżeli plik jest edytowany przez innego użytkownika, to pozostali użytkownicy ten fakt będą widzieć. Proszę zobaczyć. I to z poziomu Worda, czyli programu, w którym pracujemy. Dokument jest wyewidencjonowany. Co to znaczy? Że on w bibliotece SharePointa jest oznaczony, że jest w tej chwili edytowany. Jest tam jasno powiedziane, kto ten plik w tym momencie edytuje. Jeżeli ktoś zapomni zamknąć tego Worda, zostawić go na drugi dzień, to zawsze administratorzy będą mogli dojść do tego, kto jest tym blokującym. Plik oczywiście ewidencjonujemy. I tutaj mamy pytanie o utworzenie wersji. Jeżeli jest to wersja prywatna, robocza, tworzymy taką wersję, tą wersję z definicji widzi tylko ten użytkownik, który ją utworzył. Pracujemy sami nad tym plikiem. SharePoint przechowuje każdą wersję pliku. Możemy w każdej chwili wrócić do poprzedniej wersji. Jest opcja porównania dwóch wersji plików. Możemy zobaczyć fizycznie, jakie wprowadziliśmy zmiany. I jest to opcja, proszę Państwa, nie SharePointa, tylko Worda, ale współpracującego z SharePointem. Przekazuje dokument do publikacji. Dobry zwyczaj mówi, żeby wpisać jakiś komentarz. Jeżeli nikt nie będzie wpisywał komentarzy, zawsze można ustawić, że będzie to pole wymagane. Tak? OK. Nowy dokument. I zatwierdzamy go. Ja tutaj pracuję na prostym dokumencie Worda, ale na tej samej zasadzie zarządzamy biblioteką, w której znajdują się pliki Excelowe, które powstają przy pracy analityka. Zwróćmy uwagę, jeśli analityk pociągnie sobie jakieś dane z hurtowni danych czy z innych źródeł, z przysłowiowego Facebooka, stworzy sobie jakiś model, no w tym momencie może go opublikować na SharePointie. Inny użytkownik może sobie ten model zobaczyć. Nie ma tutaj problemu, żeby w komentarzach dopisać swoje zdanie. Tak, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Nawet jest tak, że SharePoint 2013 naśladuje Facebooka i mamy tam przycisk, nie I like it, tylko podoba mi się, tak? Podoba mi się, więc możemy tutaj sobie szybko tego typu rzeczy zapisywać. Ja już pomijam fakt, że dysponujemy wyszukiwarką, która nie tylko przeszukuje same nazwy plików i same biblioteki, ale zagląda również do wewnątrz tych plików. I możemy znaleźć pliki zawierające konkretne zdanie, konkretne odniesienia i szybko przeskoczyć do żądanego przez nas pliku. Żeby zobaczyć zawartość pliku, wcale nie musimy tego pliku ściągać do siebie. W tej chwili SharePoint uruchomił tak zwany Excel Web Access, tak, który pozwala obejrzeć sobie zawartość pliku Excelowego, nawet z tym plikiem interaktywnie działać. Uwaga, nie można tutaj modyfikować w prosty sposób danych, ale wszelkie tabele przestawne, wszelkie filtry, raporty i tak dalej, to wszystko, co robił mój kolega, zachowuje funkcjonalność, co jeszcze będziemy demonstrować. Pliki przechodzą zatwierdzenie. Jeżeli jakiś plik zostanie przeze mnie zmodyfikowany, ten plik organizacja 2 został niedawno zmodyfikowany, jego status zmienił się na roboczy. W tym momencie będzie wymagało to jakiegoś zatwierdzenia, tak? Na przykład wybrania opcji publikuj, żeby pojawiła się pełna wersja tego pliku. Zobaczmy sobie w tej chwili historia tego pliku, historia wersji. Widzimy, że ten plik został niedawno utworzony, wersja jest robocza 01. Ta wersja domyślnie jest niedostępna dla innych użytkowników, tylko ja ją widzę. Ja wydaję tutaj polecenie opublikowania tego pliku, publiku. W tym momencie pojawia się nowa wersja, wpisuję oczywiście jakiś komentarz, niech to będzie komentarz w postaci komentarza i plik, widzimy, oczekuje na zatwierdzenie. tym zatwierdzającym może być zupełnie inny użytkownik. Mamy tutaj do czynienia z najprostszym procesem workflow, tak zwane zatwierdzanie zawartości pliku. Dlaczego pokazuję? Bo on jest dostępny w tym najbardziej, najprostszym wariancie SharePointa. Jeżeli oczywiście to jest opcja, nie musimy z tego korzystać, ale jest to bardzo korzystna rzecz w momencie, kiedy chcemy nasz model opublikować tak, żeby korzystało z niego szersze grono użytkowników. Jakie wtedy pojawiają się problemy? Za chwileczkę powiem. Także SharePoint daje nam w tym momencie pierwszy etap zarządzania dokumentami i jest to rzecz niezbędna do tego, żeby wdrożenie Self-Service BI zakończyło się powodzeniem. Inaczej po prostu doprowadzimy z powrotem do powstania excelowego piekła, gdzie masy plików excelowych o nieznanej nikomu zawartości będą krążyły pomiędzy użytkownikami i nikt nad tym nie będzie mógł zapanować.
To ile to kosztuje teraz?
Tak, ile to kosztuje? Zawsze musi być...
No mieliśmy Excel kosztował sobie trójkę.
Tak? Zawsze musi zepsuć, tak? Podsumujmy, co nam daje SharePoint? Publikujemy plik w miejscu, do którego wszyscy mają prosty dostęp. Jedynym wymaganym narzędziem dla użytkownika jest przeglądarka internetowa. Użytkownik, który orientuje się w bibliotece dokumentów, ma do niej uprawnienia, jest w stanie szybko sprawdzić, która wersja jest najbardziej aktualna, z której wersji ma korzystać. Wszelkie poprawki nie zapisują, nie zamazują wersji poprzednich. Kontrolujemy po prostu pliki. Ile to kosztuje? Jeżeli wykorzystamy SharePoint Foundation z najprostszymi opcjami, to w dalszym ciągu trzymamy się w bardzo przyjemnym budżecie wyrażonym zerem. To tylko kosztuje instalację tego narzędzia.
Utrzymanie.
SharePoint jest uważany za narzędzie dość trudne w instalacji i konfiguracji, więc tutaj na pewno pojawią się ukryte koszty, których trudno nam, prawda, oceniać. Tak, my się koncentrujemy tutaj na samym koszcie licencji, ale w dalszym ciągu jesteśmy przy samym.
Myślę, że powiedziałeś bardzo ważną informację, oprócz tego, że wiemy, do czego służy SharePoint jako składnica, jako repozytorium dokumentów, powiedziałeś o ważnej rzeczy, którą nazwałeś procesem. Jesteśmy w stanie sobie zbudować jakiś proces, wymyślić, zatwierdzić na przykład z IT, zatwierdzić to z naszą hurtownią, z naszymi osobami, które dostarczają już nam te dane poukładane, jesteśmy w stanie zbudować z nimi wspólnie proces. To znaczy jesteśmy w stanie, wyobrażam sobie to tak, że biznes przygotowuje część danych, do których może nie jest jeszcze pewny, bo dostał się, tak, dostał się gdzieś, udostępnia, mówi, że to jest wersja robocza i później osoba odpowiedzialna za jakość tych danych zatwierdzi tą wersję i powie tak, ok, możesz teraz to publikować, pod spodem to jest dobre źródło, jest to dobra jakość danych, jest to nie zabijesz mi serwera, bo tam pod spodem nie wiadomo, nie napisałeś sobie jakiegoś ciężkiego zapytania lub ja ci to zapytanie zmieniłem, tak? Czyli jesteśmy w stanie zbudować sobie proces, czyli jesteśmy w stanie zarządzać sobie naszym serwisem. Jak w ogóle przygotowaliśmy tutaj sesję, zastanawiałem się, tak, czy my przypadkiem nie zawijamy TMWiS-u. Bo na początku, tak jak mówiliśmy, tak, wdrażaliśmy hurtownie, żeby opanować Excel Hell. Teraz Microsoft daje narzędzie Excelowe, fajne, bo Excela znają wszyscy analitycy, daje tam takie fajne zakładki, Power Query budujemy ETL-a, Power Pivot trzymamy te dane, możemy tam relacje takie już, takie dosyć obiektowe, obiektowa taka trochę baza danych, tak? Gdzie możemy trzymać dosyć duże rozmiary danych, bo nie wiem, Grzegorz, jak dużo Ci udało załadować?
2 miliardy ponad, 2,7 miliarda.
No i ktoś mówi, że ten milion to dużo. No przychodzi, że to nie dużo, tak, że możemy załadować 2 miliardy, to też uciągnąć. No to pewnie trzeba mieć niezłego takiego laptopa jak twój.
To był taki, powiedzmy, test na wydolność Power Pivota, bo tak naprawdę takimi dużymi zbiorami danych się nie posługuje.
Ja robiłem raport ostatnio o 500 000 rekordów bez problemu, tak? Bez problemu to zostało wysłane z danymi. To nie było tak, że zostawiłem tylko connectiony. Zostawiłem, że nie będę tam ryzykował, że tam ktoś mi otworzy i tego konektora nie będzie, bo gdzieś tam IT tego połączenia sieciowego z jakiejś lokalizacji nie było i tak dalej. Ja mówię, no dobra, 500 000 rekordów nie przejdzie mi to przez Excel. Bez problemu, parę mega.
Tutaj dochodzimy do kolejnych problemów, które się pojawiają. I to są problemy, które występują zawsze w przypadku wdrożeń tego typu. Ja już pomijam fakt aktualności danych, tylko czy te dane są prawidłowe. Proszę zobaczyć, jeżeli mamy centralną hurtownię danych, która jest doprowadzona do perfekcji, to tam możemy powiedzieć, że jakość danych jest zagwarantowana, prawda? Nie ma najmniejszego problemu. Tam to zostało przetestowane, sprawdzone wielokrotnie przez wiele osób. A teraz, jeżeli analityk tak sobie samodzielnie pobiera dane z różnych źródeł, to proszę zobaczyć, nie mamy kontroli nad tym, jak on nazwie te dane. Zamiast klienta może napisać, nie wiem, customer na przykład, tak w jakimś niezrozumiałym języku. Wskaźnik, który normalnie nazywamy wskaźnikiem rotacji, on nazwie wskaźnikiem obrotowości. Do dzisiaj trwają dyskusje, czy to jest to samo, czy może jednak nie, prawda? I w tym momencie pojawiają się poważne problemy z jakością tych raportów. I tutaj rozwiązanie jest takie samo, jak w przypadku hurtowni danych. Mianowicie, co stworzył analityk? Model danych. W hurtowni też mamy modele danych. Ktoś zweryfikował te modele danych pod kątem poprawności i jakości i tu musi być dokładnie taka sama procedura przyjęta. Czyli żeby wdrożenie self-service BI zakończyło się powodzeniem, to musi zostać uruchomiony proces weryfikacji tego, co tworzą analitycy. Ponieważ mają oni dowolność w podłączaniu się do różnych źródeł danych, w tym internetowych, mają dowolność w nazywaniu swoich danych, mogą sobie dowolnie nazywać wskaźniki, dowolnie nazywać kolumny, dowolnie nazywać tabele, to w tym momencie, gdy taki model zostanie stworzony i ma być opublikowany, musi przejść przez zarządzaną fazę zapewnienia zgodności ze standardem. I tutaj się pojawia prawdziwy problem self-service BI, tak naprawdę. Problemem nie jest organizacja pracy w Excelu, tylko problemem jest ogromna liczba, potencjalnie oczywiście, modeli, które muszą być weryfikowane. Przez kogo? Przez dział IT, który sprawdzi jakość danych, który sprawdzi wydajność, który odpowie na pytanie, czy przypadkiem osoba, która stworzyła model, nie pobiera danych ze źródła niewłaściwego, nieaktualnego. Trzeba sprawdzić źródła, trzeba sprawdzić cały model pod kątem merytorycznym, pod kątem zgodności ze standardami i nazewnictwem i pod kątem wydajności. Co z tego jest najważniejsze? Zazwyczaj wydajność zostawiamy na koniec. Ale zgodność ze standardami, tutaj moim zdaniem najważniejsza jest zgodność ze standardami. I teraz tak, nie ma sensu wdrażać self-service BI, jeżeli nie mamy ustalonych standardów nazewnictwa pojęć biznesowych w organizacji. To kompletnie nie ma sensu, bo wtedy obok bałaganu z plikami Excela pojawi nam się jeszcze jeden, znacznie groźniejszy bałagan. Bałagan pojęciowy. Proszę zobaczyć, że wdrożenie klasycznej hurtowni danych ten bałagan pojęciowy w pewnym momencie zeruje, usuwa. Żeby wdrożyć hurtownię danych, musimy ten słownik pojęć ujednolicić. W przypadku self-service BI ten słownik, standardowy słownik pojęć biznesowych jest jeszcze ważniejszy. Jest kluczowym czynnikiem sukcesu wdrożenia self-service BI. I tutaj gro tej pracy spada na ludzi, którzy tak naprawdę muszą te Excele brać, muszą te modele czytać, muszą te źródła sprawdzać.
Ale wiesz co, powiem Ci, że z punktu widzenia informatyka to ja się nawet cieszę, bo nieraz mi przyszło tak, że 3 dni szukałem danych, a później tydzień czasu robiłem raport, gdzie biznes kazał mi co do centymetra, żeby na ekranie tam się te komórki wyświetlały. Szczerze, ja już wolę, żeby mi biznes zrobi ten raport, ja mu te dane sprawdzę, przygotuję, nie będę miał wstydu, że on je położony pobierze i nie będzie tam jakichś dziwnych rzeczy, tak? Natomiast, no, tak powiem troszeczkę może nieładnie, tak? Już niech ten raport to sobie tam zrobi, spróbuję przynajmniej zrobić sam, zobaczę, jaki to jest trud. Ja powiem Ci, ja się z tego cieszę. Jako IT, jakbym miał się zajmować jakością i tym faktycznie, co do mnie należy, to jestem zadowolony. To mi serwis pomaga.
Zobaczmy tutaj bardzo ważną kwestię, tak? Nie tracimy czasu na tłumaczenie informatykom, jak zbudować model. Sami ten model budujemy, jako analitycy. Sami definiujemy wskaźniki, formuły. Nie tracimy czasu na tłumaczenie, dlaczego tą formułę żeśmy zdecydowali z minusem zdefiniować, a tą drugą z plusem. Ale ktoś musi to zweryfikować i ta weryfikacja musi być i merytoryczna, i pod kątem zgodności z pojęciami biznesowymi. W związku z tym, co jest potrzebne? Potrzebny jest scentralizowany słownik pojęć biznesowych. I o ile ja sobie jeszcze mogę wyobrazić wdrożenie hurtowni danych bez zarządzania metadanymi, bez użycia jakiegoś narzędzia do tego typu funkcjonalności. O tyle, jeśli chcemy wdrożyć self-service BI, to zarządzanie metadanymi jest po prostu obowiązkowe. Nie możemy tego etapu pominąć. No chyba, że ktoś chce zaryzykować, tak, i zaliczyć wspaniały krach z bałaganem trudnym do opanowania.
Czy SharePoint do potęgi.
No, tak jest. Czy SharePoint nam tutaj może pomóc? No już kończą się powoli możliwości darmowej wersji, aczkolwiek proszę zobaczyć, że pewną namiastką zarządzania metadanymi jest przygotowanie słowników w SharePoincie. Listy, które tutaj mamy, są też listami zarządzanymi. Elementy tej listy, tak, na przykład dodanie nowego projektu do tej listy, może być opatrzone tymi samymi warunkami, które działały przy dodawaniu dokumentu do biblioteki. Ktoś doda element do listy, ale ktoś inny będzie go musiał jeszcze zatwierdzić. Ktoś inny być może będzie musiał ten element sprawdzić. Są oczywiście też większe rozwiązania typu Master Data Services czy inne repozytoria metadanych, ale tutaj w tym momencie, i to jest przede wszystkim uwaga do osób, które od strony działów IT będą wdrażać, obowiązkowo metadanymi musimy zarządzać. Uwaga dla analityków, nie ważmy się na wprowadzanie self-service BI, jeżeli nie będzie tego zarządzania metadanymi. Tu musi nastąpić kompromis i zgoda obydwu stron do tego, że ten element musi zostać zdefiniowany. Drugim elementem, który pozwala nam zapanować nad tym wszystkim, jest to, co już pokazałem wcześniej, czyli jakiekolwiek, choćby najprostsze zatwierdzanie tych elementów. Robert przygotował model w Excelu, raport, i ja ten raport tutaj w SharePoincie już mam. Mam go razem z danymi, które Robert zaimportował do Excela. Ten model danych jest w tej chwili w SharePoincie w postaci pliku Excelowego, ale to nie znaczy, że nie można do niego zajrzeć, tak jak tutaj. Jestem w tej chwili w Excel Services, w Access Web Access, gdzie mogę interaktywnie ten model przeglądać dokładnie tak samo, jak było to robione w Excelu. Kolejna rzecz. Ten dokument Excelowy w troszeczkę innym miejscu, tutaj sobie spojrzymy. Mam ten sam plik w innej bibliotece. To już jest biblioteka, gdzie ten plik Excelowy jest już opublikowany. On już w tym momencie powinien przejść tą weryfikację i zgodność. Dlaczego? Z tego powodu, że w tym miejscu ten plik Excelowy może być źródłem danych. W tym momencie, proszę zobaczyć, hurtownia danych jest oczywiście pełnoprawnym źródłem danych, ale pojawiają się nowe źródła danych, modele stworzone przez analityków. Proszę zobaczyć, ja pokażę jeszcze raz, wchodzę do tego pliku, to jest ten sam raport, który widzieliśmy przed chwilą, prawda? Ten sam plik, on w dalszym ciągu jest interaktywny. Ja już pomijam w tym momencie, że ta biblioteka służy po prostu do przeglądania raportu. Udostępniliśmy komuś raport, co jest bardzo ważne.
Też powinien powiedzieć o pewnym ryzyku. Mieliśmy dane, z danych powstał raport. Raport osadziliśmy na SharePoincie, który jest teraz będzie udostępniony jako zbiór danych. Dalej, tak? Czyli kaskadowo nam się to zaczyna rozszerzać, tak?
Co ciekawe, ten plik Excelowy tutaj, jeśli ja mam dostęp do tabeli przestawnej, ja mogę tą tabelę z poziomu SharePointa modyfikować i na przykład wrzucić sobie, nie wiem, miesiące do wieczy, one się tu pojawi, widzimy 3, 6, dodałem nowy element do tabeli przestawnej. To wszystko się dzieje w SharePointie, nie wymaga to żadnych Exceli, żadnej instalacji na stanowisku klienta. Kolejna możliwość, korzystam z tego pliku jako źródło do stworzenia raportu w Power View. To samo, co było w Excelu, jest również w SharePointie. Dokładnie to samo narzędzie, gdzie można bardzo szybko stworzyć raport, który będziemy mogli sobie następnie w dowolny sposób wizualizować. Tak, tutaj przeciągnę. No ja może nie będę pokazywał jakichś tam bardzo, bardzo rozbudowanych możliwości, ale proszę zobaczyć, że wygląda to identycznie. To jest dokładnie to samo narzędzie, które jest w Excelu. To samo narzędzie jest w SharePointie. I wreszcie, kto wie, czy nie najważniejsza możliwość i zdecydowanie tutaj trzeba się zastanowić nad możliwościami. Proszę zobaczyć, ten plik ja w tym momencie traktuję jako źródło danych. Otwieram nowy arkusz Excela, który jako źródło danych traktuje ten arkusz, który został w tej bibliotece opublikowany. Chwilkę to jeszcze po to. Proszę zobaczyć, oczywiście on mnie wita automatycznie tabelą przestawną, ale proszę zobaczyć, to są te same dane, które ja w tej chwili mogę sobie choćby ze względu na podział na produkty czy na miesiące przeglądać. Excel jest źródłem danych.
Nie blokuje to nas w pracy. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś wygląd, jakieś ustawienie raportu zrobione i teraz, no dobrze, no ale ja bym chciał inne ustawienie, tak, podrylować. No nie będę prosił, dzwonił do analityka lub do informatyka, żeby mi to zrobił. Pobieram sobie u siebie na komputerze. Jest to na tyle intuicyjne narzędzie, że przestawię sobie te rzeczy. Co mogę? To zapisać, mogę z powrotem to publikować jako kolejna wersja do użytku lub mogę to po prostu używać tego w pracy codziennie jako analityk z danymi, tak? Czyli odpowiadać sobie już konkretnie na pytania. Tak?
Gdy zakończymy pracę nad tym dokumentem, przygotujemy nowy raport, tak? Nie stworzyliśmy nowych danych, stworzyliśmy nowy obraz tych danych. Możemy z powrotem w tym samym SharePoincie, w bibliotekach, do których mamy dostęp, zapisać ten dokument. I teraz zgodnie z tym, tu powinien się pojawić formularz, który wymagałby przyporządkowania tego dokumentu do projektu. No, ale tutaj z jakiegoś powodu nam się to nie pobrało. Pamiętamy, tam w bibliotece miałem ustawienie, że każdy dokument musi być przypisany do projektu. I teraz, proszę Państwa, pojawia się bardzo ciekawe zastosowanie tego narzędzia. Sprawdziło to się we wdrożeniu wielkość firmy średnia. Mianowicie zbieranie wymagań do budowy hurtowni danych. Przygotowaliśmy po prostu kilka zestawów danych wyekstrahowanych z systemu ewidencyjnego, zupełnie podstawowe dane, sprzedaż, w podziale na pozycję faktur, przy każdym wierszu, jaka to faktura, jaki to klient, jaki to produkt i tak dalej, i tak dalej. Udostępniliśmy to w SharePoincie w takiej galerii i powiedzieliśmy, no to proszę teraz analitycy, siadajcie i twórzcie. Tak? Tworzyli raporty, ale też tworzyli modele danych. Na podstawie tych danych, które były w tym podstawowym elemencie hurtowni danych, oni we własnych Excelach, które następnie tutaj opublikowali, stworzyli nowe elementy. Stworzyli nowe wymiary analityczne z tego powodu, że Excel pozwala na zdefiniowanie tabeli wewnątrz pliku Excelowego i dołączenie jej do modelu. Także jeśli analityk potrzebuje, może stworzyć nowy własny słownik danych. Stworzyli własne nowe miary, nowe kalkulacje przy użyciu funkcji dostępnych w samym Power Pivot. Stworzyli raporty, których potrzebują w Power View i w samym Excelu. Wstyd się przyznać, zrobili całą robotę. Tak? Ale co zostało do zrobienia? Do zrobienia zostało po prostu dociągnięcie pozostałych danych tak, żeby ta hurtownia funkcjonowała na pełnym zbiorze danych, a nie tylko na wyekstrahowanym elemencie. Jakie były zalety tego podejścia? Analitycy zostali zaangażowani do tworzenia systemu analitycznego od pierwszego etapu do ostatniego. Cały czas brali udział w pracach. I to jest dla mnie kolejny, myślę, że się ze mną zgodzisz, Robert, kolejny kluczowy czynnik sukcesu. Wdrożenie self-service BI nie uda się, jeżeli analitycy nie będą brać udziału w pracach od początku do końca. Od samego początku do samego końca. Od fazy wymagań do fazy testów. A jak się uda jeszcze ich namówić do tego, żeby sami stworzyli potrzebne modele, no to tutaj mamy łatwiej. Jeśli chodzi o technologię, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale w tym momencie mamy te wszystkie modele w Excelach. Co dalej? Wiemy, że Excel, obojętnie jaki by nie był, ile byśmy pamięci w laptopie nie mieli, pewne granice są. Poza tym z czym może być problem oprócz skalowalności? Problem oczywiście z zabezpieczeniem danych. to, co jest w Excelu, jest dostępne dla użytkownika tego Excela. Proszę Państwa, jednym kliknięciem administrator przenosi model w Excelu na serwer analityczny, gdzie ustala już harmonogramy odświeżania, zabezpieczenia, prawa dostępu na poziomie każdego wiersza. Na przykład dyrektor Kowalski ma dostęp tylko wtedy, kiedy krajem jest wybrane na przykład Stany Zjednoczone. Brand manager John ma dostęp tylko wtedy, kiedy jest wybrany brand, załóżmy, nie wiem, Martini na przykład. I tam są wprowadzane zabezpieczenia. Ale to nam pozwala, można powiedzieć, skrócić czas przygotowania wymagań. Bardzo często jest tak, ja przynajmniej tak bardzo często robiłem, w momencie, kiedy była kwestia zaprojektowania raportów, to najczęściej co było robione? Najczęściej osoby, które potrzebowały raportów, rysowały makiety w Excelu. Na pewno się każdy z tym spotkał, prawda?
Formatka raportowa, tak, stworzy biznes albo analityk.
Potem się okazywało, że makiety w Excelu nie da się przenieść na środowisko raportowe, bo są tam jakieś pewne problemy, ale najczęściej jest tak, że użytkownicy przygotowywali makiety w Excelu, ale makieta nie działa, prawda? A tutaj proszę zobaczyć, podłączamy model danych i analityk sam stworzy raport i właściwie na tym praca się zakończy. Skoro stworzył raport, to osiągnęliśmy efekt, który chcieliśmy, nie musimy budować raportu. Ja rozumiem, to jest bezczelne przerzucenie pracy na analityków, prawda? Ale z doświadczenia, tak? Z doświadczenia wiem, że analityk, który jest zaangażowany w budowę modeli, będzie bardzo, bardzo cennym źródłem informacji.
Tak, i projekt raczej skończy się sukcesem. To jest też bardzo ważna sprawa, że nie będzie rozczarowania później po oddaniu modeli, że gdzieś tam informatyk miał swoje widzimisię i tam dodał z wymaganych 20 tylko te 18 kolumn, albo odwrotnie dodał coś od siebie, zrobił coś bardziej skomplikowanego. Ja mam taki przykład z życia, tutaj mówiłem w przerwie, że chcieliśmy zrobić taką fajną hurtownię, że zrobiliśmy takie fajne tabele faktów, że no, porobiłem te klucze, były nie integery, small integery, no bigindy tam, gdzie mają być, tak? Na końcu pierwsze spotkanie z biznesem było pytanie takie utrzymaniowe, co zrobić z modelem, żeby był fajniejszy. No czy my się musimy tych kluczy uczyć, bo kiedyś się nauczyli tych kodów produktów, tam XYZ, wszyscy to już umieją, a wy teraz prowadziliście klucze, tak? No pozamieniajcie mi te klucze z powrotem na te kody, ale mówimy, to nie będzie wydajnie, ale to nic, tam nie chodzi o to wydajność, tak? I z powrotem będą kody, bo myśmy się nauczyli pobierać wszystko zawsze z jednej tabeli. Tak? Musieliśmy odrobić lekcję i powiedzieć, że okej, następnym razem dobra, do budowania model zbuduje nam biznes, my zajmiemy się tylko dociągnięciem danych dobrej jakości, pomożemy im w przypadku problemów wydajnościowych, czyli jesteśmy w stanie zeskalować rozwiązania, o czym mówił Grzegorz. Jeśli już tam faktycznie problem jest z SharePointem, czy tam problem z Excelami, jesteśmy tak magicznym jednym przyciskiem zrobić, zaimportować nasz projekt do tabulara po stronie serwera i już jesteśmy w stanie skalować tę wydajność. Tak? To tak naprawdę.
I kolejne kluczowe zadanie, które leży po stronie tak zwanego działu IT, czyli zapewnienie wydajności. No, to już ci, którzy administrują serwerami, administrują hurtowniami danych, wiedzą dobrze, na czym to polega. I tutaj SharePoint zapewnia razem z serwerem analitycznym masę narzędzi, nie będziemy ich pokazywać, bo to są tematy sesji technicznych, które po prostu pozwalają ocenić, kto korzysta z danego pliku i jak intensywnie. Jesteśmy w stanie ocenić, który model potrzebuje najwięcej pamięci, który model potrzebuje największej prędkości przetwarzania. Ale to już jest poza użytkownikami biznesowymi, poza analitykami, ale jest to kolejne zadanie, o którym musi pamiętać dział IT, który będzie się zajmował utrzymaniem tego rozwiązania. Wszystkie elementy są dostępne, trzeba tylko z nich korzystać. No i wreszcie narzędzia wizualizacji, tak, bo to też już tutaj jest bardzo ważne. Bardzo dużo na tej konferencji się mówi na temat narzędzi wizualizacji. Jest kilka prezentacji mówiących o przeróżnych narzędziach. Częściowo możliwości wizualizacji już widzieliśmy przy pomocy Power View. Oczywiście tutaj jeszcze więcej takich ciekawych możliwości wizualizacyjnych jest dostępnych choćby poprzez wykorzystanie wizualizacji na mapach. To, co tutaj widzimy, to jest raport PowerView, który został wykonany na modelu danych. To samo, uwaga, to samo, co pokazuje tutaj pod kontrolą SharePointa, jesteśmy w stanie robić w Excelu. Tak jak mówię, narzędzie PowerView jest identyczne w Excelu i w SharePointie z jedną drobną, ale bardzo drażniącą różnicą. Ja o tym za chwilkę. Tak, wizualizacja danych na mapach, szybki skok, wybór jakiegoś miejsca w Niemczech i ten raport w dalszym ciągu pozostaje interaktywny. Tak na marginesie, to jest oczywiście mapa pobierana z serwera map Microsoftu. Potrzebny jest dostęp do internetu, żeby ta mapa się pojawiła. Co bardzo ciekawe, taką prezentację możemy eksportować do PowerPointa, do pliku PowerPoint. I w tym momencie już to mam taki gotowy eksport, to jest dokładnie ten sam raport. Jeżeli ja tą prezentację wznowię, to jest tutaj przycisk Interact i ta prezentacja staje się tak samo interaktywna, jakbyśmy ją oglądali w Excelu czy w SharePointie. No, troszeczkę to wzmacnia możliwości osoby, która musi nie tylko dane zwizualizować, ale jeszcze pokazać i omówić na wielkim ekranie.
Pozwól, że ci przerwę. Na pewno taka sytuacja była u Państwa nieraz. Idziemy na spotkanie, mamy przygotowaną prezentację, no może tam nie było żadnych problemów, tak? No ale z sali jest pytanie, ok, a masz zestawienie w podziale na kwartały zeszłego roku? No i co? Albo maila ktoś mi to przyniesie, albo nie mam, nie przygotowałem się, no to nie mam tu problemu, tak? Mam. Interakt.
Tak, jest. I tutaj tak? Możemy.
I zaczyna się dyskusja, zaczyna się, faktycznie to jest ta moc, tak?
Okej. I to jest właśnie ta drażniąca różnica, bo z Excela eksportu do PowerPointa nie ma. Nie ma. Od czasu do czasu są takie niespodzianki w narzędziach. Mamy jeszcze jedną ciekawą możliwość, która jest wbudowana w Excel. Ja tutaj pobiorę sobie ten plik Excela bezpośrednio z SharePointa. Bardzo modne są ostatnio raporty wykorzystujące geolokalizację i tutaj mamy kolejny dodatek do Excela, również darmowy, o nazwie Power Map, który, o ile mamy w naszych danych jakiekolwiek odniesienie do geografii, to mogą być współrzędne geograficzne, to mogą być nazwy miast, nazwy krajów, nazwy regionów. Tutaj stara się usługa geolokalizacji odgadnąć, dopasować do istniejących danych. Tutaj mamy 100% jakość dopasowania, wysoka ufność. Ale w momencie, kiedy korzystamy z nazw miast czy powiatów, mogą się tutaj już pojawić pewne problemy. Natomiast tworzymy wizualizację, która no, potrafi te dane znowu w sposób interaktywny pokazywać. Ja tu mówię, że to się świetnie nadaje na telewizor w recepcji firmy na przykład, tak? Jak nasza firma, tutaj widzimy, jak nam rośnie, prawda? Jak nam rośnie, w Niemczech trochę mniej rosło, ale i tak rośnie. Dane są również nie tylko opisane czynnikami geograficznymi, ale także czasem. Zazwyczaj w hurtowni danych jakiś wymiar czasu mamy i te dane możemy w tym czasie obserwować. Ciekawą możliwością jest to, że pod te rosnące słupki możemy podłożyć grafikę, która nie będzie mapą, ale na przykład, nie wiem, strukturą organizacyjną naszej firmy, gdzie pokażemy na przykład, który dział generuje największe zyski, czy może być to, nie wiem, na przykład zdjęcie z lotu ptaka naszego budynku i pokażemy dokładnie, umieścimy słupek w miejscu okna, gdzie jest konkretny dział. No możliwości mamy tutaj bardzo, bardzo duże. Darmowy dodatek do Excela 2013 instalujemy. W 2016 dodatek jest już wbudowany. Jeśli ktoś korzysta z najnowszej wersji Excela 2016, Wszystkie dodatki, które pokazujemy, są już wbudowane, ale uwaga, w wersję, tak jak mówiliśmy wcześniej, Professional Plus. Tak? Także tego typu wizualizacje również jesteśmy w stanie przygotować. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Tutaj możliwości wizualizacji są bardzo duże i w tym momencie trafiamy na kolejną barierę. Bardzo dziwną barierę, ale okazuje się, że wszędzie ta bariera jest spotykana. Mianowicie, w momencie, kiedy mamy do dyspozycji narzędzie self-service, BI, mamy jakieś narzędzie analityczne, okazuje się, że najwięcej czasu spędzamy właśnie na tym prostym rysowaniu wykresów i tabelek w raportach. To nam zajmuje najwięcej
czego
najwięcej
ja już nie czasu. Robię, już robi to analityk.
Tak, oczywiście. No, znaczy, nie, myślałem, że powiesz, robi to stażysta. Okej. Także zwróćmy uwagę, że o ile mamy szybki dostęp do danych, prawda, o tyle, jeśli chodzi o tworzenie tej zawartości analitycznej, znowu mamy tutaj wąskie gardło. Oczywiście możemy sobie pomagać w ten sposób, że mamy gotowe szablony raportów, ale z drugiej strony, kto przewidzi, co będzie potrzebne w raporcie? Ten szablon raportów najczęściej sprowadza się do czego? A4, logo i ustawione parametry kolorów, które powinny być zachowane w raportach. Natomiast tutaj platforma Microsoftu daje nam jeszcze jedną możliwość. Mianowicie, jeśli zajmujemy się projektowaniem raportów, to naturalnym niejako narzędziem, które stosujemy, będzie w tym momencie jakaś biblioteka raportów. No i tutaj narzędziem, którego możemy korzystać, jest Report Builder. Jest to narzędzie, które służy do w miarę szybkiego przygotowywania raportów ad hoc, tak? Zaczynamy od pustego, tak? Od pustego raportu i możemy się tutaj wyżywać. No tak, tylko że jak się wyżywać? No najpierw trzeba zdefiniować źródło danych, to musimy znać połączenie, tak? Musimy znać te tajemne zaklęcia, które wielu użytkowników biznesowych ma zapisane na żółtej karteczce, tak? Serwer się nazywa tak, trzeba zaznaczyć takie i takie i takie opcje. Mało tego, to jest jeszcze do opanowania. Jest tutaj rzecz gorsza, trzeba przygotować zestaw danych. A żeby przygotować zestaw danych, to czasami trzeba napisać SQL-a. Właśnie, kiedy trzeba napisać SQL-a, żeby przygotować zestaw danych? Najczęściej trzeba to zrobić wtedy, ja tutaj podłączę się do takiej mini hurtowni danych, którą mamy tutaj na serwerze. Proszę zobaczyć, muszę znać nazwę serwera, muszę wiedzieć, którą bazę wybrać, ale to jest jeszcze nie problem, tak? Tu jest jeszcze w miarę prosto. Natomiast tutaj dodaj zestaw danych i tutaj ja definiuję zestaw danych. Po pierwsze, tak, mam tutaj pole, mogę wpisać, prawda? Jak wiem co? Jak nie wiem co, to mam narzędzie, które nazywa się projektantem zapytań. Nie wiem, ale prawdopodobnie tutaj ta... Nie jest to zbyt intuicyjne, wybieranie tych narzędzi, więc znowu trafiamy tutaj, a tutaj czego się oczekuje od nas? Tutaj się oczekuje od nas podania recepty rozpoczynającej się od magicznego słowa select. Co trzeba wiedzieć? Trzeba wiedzieć, jak nazywa się tabela, jak nazywają się kolumny i tak dalej. I proszę zobaczyć, standardowa struktura hurtowni danych jest dla analityka całkowicie nieprzyjazna. Ja już pomijam fakt, że nazwy tabel są techniczne, że nazwy kolumn są faktyczne, ale tutaj jest taka prosta sprawa. Ja bym chciał sobie zrobić raport według kategorii, tak? Sprzedaż według kategorii produktu. Gdzie ja tego mam tutaj szukać? Jak powiązać te tabele ze sobą, żeby wyciągnąć to, co chcemy? I tutaj dotykamy następnej rzeczy. Hurtownia danych oferuje nam dane. A dlaczego hurtownia danych nie mogłaby nam oferować gotowych, przygotowanych zapytań? Ktoś może powiedzieć, żaden problem, zdefiniujemy w hurtowni widoki i będzie okej, tak? A ja pójdę jeszcze dalej, ale widok w dalszym ciągu ja muszę wybrać z tej listy tutaj, tak? A pomysł jest następujący. Proszę zobaczyć, dlaczego nie może być tak? Mam do zrobienia raport, więc wstawiam coś, co się nazywa report part, wyszukuję, i mam przygotowane repozytorium, gdzie mam gotowe elementy. Na przykład mam gotowy element, który nazywa się sprzedaż według kategorii. I jest to wykres torcikowy. Tak? Ja sobie ten wykres przeciągam do mojego raportu i proszę zobaczyć, wszystkie potrzebne obiekty techniczne wstawiają się same. Ja nie muszę wiedzieć, co to jest za zapytanie pod tym, ja nie muszę wiedzieć, jakie tabele mam połączyć. Tą pracę ktoś już wykonał. Ja korzystam z gotowego elementu. Uwaga, tymi elementami mogą być nie tylko elementy wizualne, tak jak tutaj, ja jeszcze pokażę jeden, na przykład gotowa mapa. Tak? Oczywiście mapa korzysta z innego źródła danych, więc ono się tutaj pojawiło. Zapytanie jest inne, nawet są dwa zapytania, one też się tutaj pojawiły, ale to jest gotowy do użycia element. Ten element, ta mapa wymagała parametryzacji. Parametry wczytały się razem z mapą. Proszę zobaczyć, o ile czasu skraca to tworzenie takiego raportu. Oczywiście sukces zależy od tego, czy uda nam się przygotować tą bibliotekę tych obiektów. Więc taka próba została podjęta w jednym z wdrożeń może ktoś zgadnie, ile takich obiektów powstało. Rzecz dotyczyła analizy sprzedaży. Sprzedaż, płatności, wszystko, co związane ze sprzedażą. Tak, proszę tak strzelić. Ile tych gotowych obiektów było? Słucham? 100. No, troszeczkę więcej. Około 300. Tak? Ale okazało się, że rozmawiając z analitykami, można było właśnie tak samych gotowych zapytań było około 20. Prosta rzecz. Sprzedaż według kategorii produktu, parametr, okres czasu, region i tak dalej. 6-7 parametrów. Analityk, jeśli dodał sobie taki element do raportu, a jakiegoś parametru nie potrzebował, tak na przykład jest jeden z parametrów, ukrywam go. Zestaw danych jest tak przygotowany, żeby ten parametr można było bez problemu ukryć, żeby to dalej działało. I w tym momencie ten raport się nam upraszcza, ten parametr niepotrzebny po prostu chowamy. Oczywiście taki raport znowu zapisujemy na SharePoint, a SharePoint znowu pięknie się integruje z Reporting Services i z Report Builderem. To wszystko ze sobą dobrze jest zintegrowane i dobrze działa. Tak, ja w tym momencie mogę tutaj zapisz jako i co widzę? Widzę po prostu elementy, tak, SHED, to jest moja biblioteka raportów, niech on się nazywa bez tytułu. Czasami nazwa bez tytułu też jest bardzo, bardzo ciekawa. I tutaj w tym momencie, no samo się nie odświeży niestety, ale tu widzimy, jest bez tytułu, prawda? I w tym momencie możemy sobie ten raport zobaczyć też w środowisku SharePointa. I w tym momencie zbliżamy się już do podsumowania.
Ale jeszcze chwilę, ile to kosztuje?
Zawsze musi popsuć niespodziankę.
Tak. No bo powiedziałeś już to o tylu rzeczach.
Zbliżamy się do podsumowania, czyli widzimy, że możemy sobie pracę uprościć nie tylko przygotowując gotowe raporty, ale również części tych raportów, z których możemy składać własne raporty, co to pozwala, nie tylko skraca czas nad raportami pracy, ale także pozwala zachować pewne standardy, prawda? Na przykład we wszystkich tych wykresach może być stosowana standardowa kolorystyka, prawda? Która jest w firmie uznawana. Ile to kosztuje? I tu niestety dobre wiadomości się skończyły. To, co pokazaliśmy w ostatnim demo, wymaga już pełnej wersji SharePointa. Licencja serwerowa SharePointa to jest koszt około 40 tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć licencje dostępowe. Żeby mieć pełną moc SharePointa, powinny być to licencje na poziomie Enterprise, których cena w tej chwili kształtuje się około 430 zł za jedną licencję. Więc licznik zaczyna bić. Pod spodem musi być SQL Server. Jeśli chcemy mieć pełną skalowalność modeli, pełnowymiarową hurtownię danych i tak dalej, powinien być to SQL Server klasy Enterprise, a jego cena zależy od tego, ile rdzeni ma nasz serwer. To jest problem informatyków, ale proszę mi wierzyć, tych rdzeni zwykle jest przynajmniej 8. Więc tutaj sumę, którą podajemy, 52 tysiące, to jest cena za dwa rdzenie, należy przemnożyć razy 4, czyli mamy 200 tysięcy złotych. I do tego jeszcze jest potrzebny taki drobny wydatek, potrzebny jest system operacyjny, na którym to będzie chodziło. W tej chwili licencja serwera Windows kształtuje się gdzieś w okolicach 3,5 tysiąca za dwa procesory, plus do tego każdy użytkownik potrzebuje tak zwanej licencji dostępowej, która kosztuje już 200 zł. Więc średniej klasy serwer, który jest w stanie uciągnąć to wszystko, to jest koszt około w tym momencie do 300 tysięcy złotych. Do 300 tysięcy złotych. Ja już pomijam drobiazg w postaci sprzętu, tak, który też trzeba kupić. Ale tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mamy alternatywę. Mianowicie możemy kupić po prostu usługę w chmurze. Jest dostępny SharePoint Online, który ma te wszystkie funkcje i jego cena wynosi, jeśli się nie mylę, 200 zł za użytkownika, tylko teraz nie pamiętam, czy za rok, czy za miesiąc. Wydaje mi się, że za rok. Tak, ale znowu, to jest chmura, prawda? To jest chmura. Nasze dane są gdzieś nie wiadomo gdzie. I proszę Państwa, podsumowanie. Ja może tak, to podsumowanie sobie spokojnie czytajmy. Ja natomiast powiem, jakie są warunki naszym zdaniem niezbędne do tego, żeby self-service zadziałał. Po pierwsze, zarządzanie plikami. Po drugie, udział analityków w tworzeniu modeli zapewniony przez narzędzia self-service, ale zaakceptowany przez całą organizację. Dział IT ma w tym momencie, zwróćmy uwagę, bo ja czasami się spotykam z takim zdaniem, że self-service to jest mniej pracy dla działu IT. Nieprawda. Self-service to jest więcej pracy dla działu IT, bo oprócz utrzymania tego, co było do tej pory, dochodzi jeszcze zarządzanie tym, co tworzą analitycy. Pilnowanie, żeby to się wszystko trzymało standardów i pracowało w miarę wydajnie. Zwróćmy uwagę, że jest pewien dość ciekawy próg, który nie wymaga dużych inwestycji. Do momentu tego SharePoint Foundation, tak? Te wszystkie najbardziej ciekawe elementy w SharePoincie będą wymagały już inwestycji troszeczkę większej, ale jest tutaj dość dużo funkcji, które są dostępne za darmo. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, ewentualnie ktoś chciałby jeszcze porozmawiać na ten temat, to zapraszamy. Zarówno ja, jak i Robert jesteśmy
na konferencji. W czasie prezentacji było sporo,
są adresy mailowe.
Sporo mówiono o różnych narzędziach Power, Pivot Power, tak. BI i tak dalej, nie boimy się tego, prezentacje będą linki, gdzie to można sobie ściągnąć, tak. Jak to sobie zainstalować.
Po konferencji
tak dalej, tak?
Slajdy będą dostępne w materiałach konferencyjnych i tutaj jest ostatni slajd, gdzie są łącza do pobrania wszystkich narzędzi, które pokazywaliśmy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.